trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta trzecia niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Mądrości. Kto poznałby Twoją wolę, gdybyś Ty nie dał mądrości i nie posłał z wysoka swego świętego ducha? Z Psalmu 90. Już od samego rana chcemy być syceni Twą łaskawością. Chcemy się cieszyć i radować przez wszystkie dni nasze. Z listu do Filemona. Na tej podstawie, choć mam uzasadnione prawo w Chrystusie, aby co słuszne Tobie nakazywać, jednak ze względu na tę miłość raczej proszę, bo taki już jestem. Mały, stary, a teraz to jeszcze więzień Chrystusa Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a nie wzgardzi swoim ojcem, matką, żoną, dziećmi, braćmi, siostrą, a jeszcze i swoim życiem, nie może być moim uczniem. Siostry i bracia, Bóg przygotowuje nam po raz kolejny drogę słowa. Drogę dość wymagającą dzisiaj, przynajmniej tak możemy odczytać Ewangelię, ale zanim do niej dotrzemy, mamy budowany fundament z wcześniejszych trzech tekstów. I jak zwykle nad nimi choć przez moment się zatrzymajmy. Najpierw Księga Mądrości, 9 rozdział, wersety między 13 a 18. Ten rozdział rozpoczyna się dziękczynieniem Bogu, który jest pełen miłosierdzia, który stwarza swoim słowem wszystko, który wyposaża człowieka w mądrość. Podziękowanie za łaskę, za władzę, a właściwie przede wszystkim za mądrość. Ten tekst pieśni wydaje się być pieśnią Salomona, choć Księga Mądrości powstała w zupełnie innych okolicznościach, kilkaset lat po Salomonie, w środowisku Żydów mieszkających na terenie Egiptu, współczesnych Jezusowi. Ale druga część tej pieśni, bo usłyszymy ją dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz, na sprawę, o której czasami zapominamy. Może dlatego to słowo jest nam dziś dane, jako pierwsze, aby przypomnieć, abyśmy wrócili do tego, co jest pierwsze. Kto poznałby Twoją wolę, gdybyś Ty nie dał mądrości, gdybyś nie posłał z wysoka swego świętego ducha? Poznać wolę Boga, przecież to jest nasze pragnienie. Chcemy wiedzieć, chcemy rozpoznać, co jest Bożym pragnieniem, co jest Bożą wolą względem nas. Bardzo wiele razy, w wielu różnych odmianach, sytuacjach i okolicznościach życia pojawia się właśnie to słowo. Wola Boża. Taka jest wola Boża, na pewno Bóg tak chciał i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że każdy z nas też wie doskonale, ja sam przekonałem się o tym kilka razy boleśnie, kiedy próbowałem nawet komuś wmówić w swojej niewiedzy, nieświadomości i pewnej ignorancji, niestety, że coś jest wolą Bożą. Dziś już jestem w stosunku do tego niesamowicie ostrożny. Zanim powiem, że czegoś chce Bóg, czegoś istotnego, jakiejś konkretnej podjęcia, jakiejś konkretnej decyzji, jakiejś zmiany życia przez człowieka, który do mnie przychodzi i zaczyna mnie pytać, głęboko się zastanawiam i naprawdę sporo się modlę. I rzadko kiedy mówię, że to jest wola Boża, bo nie wiem. I Księga Mądrości mnie dzisiaj w tym właśnie upewnia. Nie jestem sam z siebie w stanie poznać, co jest wolą Boga. Potrzebuję Jego łaski, potrzebuję Jego objawienia, Jego mądrości. I dlatego właśnie to, co jest Boże, to, co jest Bożym pragnieniem, odkrywa się na kolanach. Odkrywa się stojąc przed Panem, czy siedząc przed Bogiem na modlitwie. Odkrywa się w relacji, kiedy zatrzymujesz się i pytasz, kiedy dajesz Bogu czas. Swój czas oddajesz Bogu, bo przecież ten czas jest Boży. Od Niego go otrzymałeś. Otrzymałeś każdy dzień, otrzymałaś każdy dzień swojego życia. Poznać wolę Boga bez daru Jego mądrości, bez daru Jego świętego ducha jest po prostu niemożliwe. można sobie wyobrażać, można się domyślać, można próbować zinterpretować rozmaite wydarzenia jako wolę Bożą. Ale dopiero wtedy, kiedy będę z Nim często rozmawiał, kiedy się będę z Nim spotykał, kiedy pozwolę sobie na zatrzymanie przed Bogiem, dopiero wtedy mogę to rozpoznać. Jest szansa, że widząc moją upartość, cierpliwość, wytrwałość, moje pragnienie poznania tego, co jest w Bożym sercu, co jest Bożym pragnieniem, co jest Bożym zamiarem, właśnie wtedy On może mi to pokazać. Ale to On wybiera czas. To jest Jego decyzja. Kiedy, w jaki sposób, czy w ogóle. Bo może cały czas będę szukał, może będę Go pytał, może właśnie o to chodzi, żeby Go pytać nieustannie. Żeby znajdować i pytać, i szukać, by budzić w sobie wytrwałość. To, co Żydzi nazywali sprawiedliwością, tzadik. Nie móc spać, bo chcę się dowiedzieć. Nie mogę spać, bo chcę się dowiedzieć, jakie są Boże pragnienia. Niesamowicie ważne. Może dlatego pierwsze czytanie nam o tym przypomina. I tę perspektywę rozszerzy nam trochę 90. psalm. Jego tytuł to Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. I wydaje się, że rzeczywiście ta pieśń, ten psalm, ta modlitwa mogłaby się wydobywać z ust Mojżesza. Szczególnie ten 13 i 14 werset. Powróć, o Panie, jak długo jeszcze? Daj się przebłagać Twoim sługom. Już od samego rana chcemy być syceni Twoją łaskawością, chcemy się cieszyć, radować przez wszystkie dni nasze. Masz tę cierpliwość, wytrwałość, tę nieugiętość, nieustępliwość wręcz, by poznać Boga, by poznać Jego łaskę, by ją przyjąć, by się jej uczyć, by umieć też ją rozdać. Dlatego od samego rana, kiedy tylko otworzę oczy, moim pierwszym pragnieniem ma być rozpoznanie Twojej łaskawości. Nie chcę karmić siebie samego tym, co sobie sam wymyślę, ale chcę przyjąć Twoją łaskawość. Chcę się jej uczyć. Chcę się nią cieszyć. Chcę mieć tę radość Twojej łaski w sobie. Do tego potrzebuję Twojego ducha. To modlitwa. To rzeczywiście wołanie z głębi serca człowieka, który chce być zależny od Boga. Który wszystko wykorzysta, co otrzymuje od Pana. Który będzie miał szeroko otwarte oczy. I nigdy nie zapomni, nigdy nie ucieknie mu to, co ma z tyłu głowy. Chcę Twojej łaski, chcę jeszcze więcej Twojej łaski. Chcę Twojej bliskości, bo dopiero wtedy mogę żyć. Ta modlitwa błogosławieństw. Oby Twoje oczy były utkwione we mnie przez cały dzień. Od początku, kiedy tylko się obudzę, chcę wiedzieć, chcę mieć przekonanie, chcę mieć doświadczenie, że Ty jesteś ze mną, że Ty się mną opiekujesz. To jest pierwsze moje łaknienie, to jest pierwszy mój posiłek, pierwsze pragnienie. Śniadanie i kawa z Bożej łaski. Tak, właśnie tak. Myślę, że wielu z nas może to zatrzymać, mnie to na pewno zatrzymuje, na takim bardzo krótkim rachunku sumienia. Co jest moją pierwszą myślą, kiedy się obudzę? Co robię jako pierwsze, kiedy otworzę oczy, kiedy zaczynam świadomie przeżywać dzień, wchodzić w dzień, w kolejny dzień? Co jest pierwsze? Co jest związane z tym pierwszym świadomym oddechem? Czy idę za słowami tego psalmu? Otwieram oczy i mówię, Ojcze, chcę Twojej łaski. Chcę się Tobą ucieszyć. Chcę dzisiaj Twojej chwały rozpoznać i być jej częścią. Chcę, żebyś się dzisiaj cieszył ze mnie, żebyś się cieszył mną, Ojcze. I to nie jest żadna dewocja. Bardzo często przychodzi mi na myśl ta modlitwa Leopolda Twardowskiego z Poznania, który mówi często, że kiedy się budzi, przeciąga się trochę na łóżku i zaczyna się modlić. Tato, Twój ulubieniec już wstał. Może właśnie taki sposób. Może warto tak spojrzeć na ten każdy rozpoczynający się dzień. Bo to jest szansa odkrycia Bożych pragnień. Jeśli je odkrywam, to się nie pogubię, to nie zginę. Jeśli pozwolę, by Bóg wypełniał mnie swoim duchem, to będę we właściwy sposób rozpoznawał to, co przede mną. To, z czym muszę się zmierzyć w życiu, w danym dniu. To, z czym konfrontuje mnie świat, moja natura, moja historia. Będę korzystał z łaski chrztu, z tego namaszczenia, ze świadomości, że jestem dzieckiem króla, że mogę we właściwy sposób nazywać dobro i zło. Mam w sobie odwagę, by pójść za dobrem, a zło odrzucić, zostawić, odwrócić się od niego, nie ulegać mu. I mam w sobie siłę, by służyć. Moją wiedzą, moimi umiejętnościami, moim życiem mogę służyć. O tym za chwilę będzie mówił Jezus w Ewangelii. O tym dzisiaj też pisze apostoł Paweł do swojego przyjaciela Filemona, który jest chrześcijaninem, który rozpoznał drogę Boga, który z Pawłem żyje w przyjaźni. Nagle okazuje się, że korzysta z tego jeden z niewolników Filemona, Onezym, ucieka od swojego pana i ostatecznie chroni się właśnie u Pawła. Ten głosi mu Ewangelię, prowadza go w tajemnicę wiary, pokazuje mu Chrystusa, Onezym przyjmuje chrzest i co dalej? Relacja właściciel-niewolnik. Paweł wydaje się, że jest w środku tej relacji, ale tak naprawdę on jest z boku, on się przygląda, co robi Chrystus w tych dwóch osobach i powołuje się właśnie na Chrystusa. I jeszcze do tego powie o sobie, tak, jestem mały, jestem stary. Mały, bo Paulus znaczy niewielki. Stary, no Paweł ma prawie 60 lat. Myślę, że niektórzy z was już by się, mogliby się obrazić. Ale to Paweł pisze. On tak siebie odczytuje, on tak siebie widzi. Ale przede wszystkim on jest teraz więźniem Chrystusa Jezusa. I ten bardzo mały wycinek historii życia apostoła narodów, przyjaźń z Filemonem, głoszenie Ewangelii dla Onezyma, zrodzenie go do wiary i wreszcie prośba o to, by relacje między Filemonem a Onezymem teraz wyglądały zupełnie inaczej, bo mają wspólnotę w Chrystusie. To jest tak naprawdę wezwanie Pawła do każdego z nas, abyśmy wszyscy w naszych ludzkich relacjach, w relacjach rozmaitych zależności, w zależnościach w pracy, w domu, nawet w przyjaźniach, w znajomościach, skoro jesteśmy uczniami Chrystusa, abyśmy te relacje z Jezusem kładli jako fundament. Wydaje się to być tylko przypomnieniem, ale przecież sami dobrze wiemy, że potrzebujemy tego, by nam ktoś to ciągle przypominał. Mamy w sobie tę zdolność zapominania. Mamy ten swego rodzaju defekt, że zapominamy o tym, co dobre, o tym, co właściwe. Że zapominamy często właśnie o tej łasce chrztu, o tym, że każdy z nas jest dzieckiem Boga, o tym, że każdy z nas może służyć, że mamy służyć sobie nawzajem, że mamy rozpoznać dobro, odrzucić zło. Dlatego Paweł z taką niesamowitą pokorą mówi o tym, że nie powołuje się na prawo apostoła, na swój urząd, na charyzmat, ale ma przede wszystkim na względzie, jako pierwsze, o czym myśli, ma miłość. Miłość jest pierwszą sprawą, pierwszą rzeczą, o czym myśli, kiedy pisze do Filemona, kiedy widzi Onezyma. Miłość. Miłość, której uczę się, której uczysz się, wchodząc w relację z Jezusem, którą Bóg ci objawia, dając ducha miłości. Miłość, którą odkrywasz dzień w dzień. To często będzie trudna miłość, może i niezrozumiała, ale to miłość Boga. Miłość Boga w tobie, miłość Boga dla ciebie. Miłość Boga przez ciebie, dla innych. I dlatego Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, to jest 14 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety między 25 a 33, widząc wielkie tłumy, które za nim idą, odwraca się i mówi bardzo bezpośrednio. Jeśli ktoś przychodzi, a nie ma w nienawiści, a nie znienawidzi, to znaczy nie kocha mniej. To zwyczajny zabieg języka hebrajskiego, języków semickich, które nie mają stopniowania przymiotników. Jezus mówi po prostu, jeśli ktoś nie kocha mniej, swoich najbliższych, ode mnie, to znaczy, że nie jest godzien. Po prostu nie może być moim uczniem. To bardzo trudne. Ta cena naśladowania Jezusa jest naprawdę spora. Żądać, by wszyscy uczniowie wyżej cenili Boga. Tak naprawdę Jezus odwołuje się do przykazania zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą swoją mocą, wszystkimi swoimi siłami. Każdą przestrzenią twojego życia będziesz miłował Boga i dopiero wtedy, w tej miłości, będziesz odkrywał, będziesz rozpoznawał miłość do swoich bliskich. Jeśli oni staną naprzeciw tej miłości albo będą próbowali cię, twoi bliscy, skonfrontować czy powiedzieć ci albo Bóg, albo my, to wtedy twoja decyzja, twój wybór jest bardzo klarowny, jest bardzo jasny. Jeśli chodzi o Boga, to tak, ale ludzie, którzy słuchają Jezusa, oni nie wiedzą, że On jest Bogiem. To jest szokujące. To jest szokujące. Ale Jezus to potem udowodni. Zostanie przybity do krzyża i powie, właśnie tak kocham. Tak kocham każdego z was. To już nie jest tylko szacunek i miłość wobec nauczyciela, wobec rabiego, spotykana w Izraelu, ale to coś więcej. To coś o wiele więcej. Bo przecież wiemy dobrze, że szacunek i oddawanie czci rodzicom było jednym z najwyższych i najważniejszych obowiązków. Rodzina to największa radość. To największa radość człowieka. Może właśnie dlatego dziś w Kaliszu, znaczy w tę niedzielę w Kaliszu, będziemy się cieszyć i będziemy dziękować Bogu za dar życia, za dar rodziny w tym marszu dla życia i rodziny. I Jezus prowadzi tę swoją myśl o wiele dalej. Wziąć krzyż, nieść krzyż, tę poprzeczną belkę krzyża. Zwykle towarzyszyło temu przejściu, tej procesji, niesamowite szyderstwo tłumu. Nikt nie życzyłby sobie takiego doświadczenia, takiego losu. Ale skoro ktoś wybrał Jezusa, skoro chce być Jego prawdziwym uczniem, to co jest ważniejsze? Moje dobre samopoczucie? Moja godność? Czy moje życie z Chrystusem? W anonimowym dziele, niedokończonym dziele na Ewangelię świętego Mateusza w homilii 26 przeczytamy komentarz do właśnie tych słów Jezusa, które też przytacza święty Łukasz. Lepiej jest umrzeć dla Boga i żyć po wieczne czasy, niż żyć dla siebie i umrzeć na wieki. Jeśli On umarł za nas, a umrzeć nie mógł, gdyby nie chciał, to o ileż bardziej my powinniśmy umrzeć za Niego. Jeśli Pan umarł za niewolników i to bez żadnej nagrody, to jest rzeczą słuszną, aby niewolnik umarł za Pana i za to otrzymał jeszcze nagrodę. To mądrość pierwotnego Kościoła, to mądrość pochodząca z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ten komentarz do Ewangelii. Bardzo klarowny, bardzo jasny, pisany w momencie, gdy właśnie tak się działo. Gdy uczniowie Jezusa oddawali życie za Pana, za Chrystusa. Gdy wiedzieli, że to życie z Bogiem jest najbardziej istotne, skoro On mnie zaprasza do tego, bym był w Jego Królestwie, bym Mu towarzyszył w budowaniu Królestwa. Zaraz potem Jezus powołuje się na dwa wydarzenia. Kilka lat wcześniej, przed tą mową Jezusa, był budowany amfiteatr, został źle zbudowany i zawalił się, grzebiąc w ruinach prawie 5000 osób. Bardzo często zdarzało się, że niedokończone albo źle skonstruowane budowle były miejscem śmierci. Również jeden z władców, Herod Antypas, którego pewnie kojarzymy jako jednego z tetrarchów po Herodzie Wielkim, przegrał całkiem niedawno wojnę z innym wasalem Rzymu. To była bardzo ryzykowna bitwa i Herod Antypas poniósł klęskę. Więc Jezus mówi bardzo konkretnie. Chcesz być moim uczniem? To oblicz to, zobacz, zapoznaj się z kosztami. Nie podejmuj tej decyzji pochopnie, ale zobacz, że ja cię w tym umocnię. Bo gdyby zostać tylko na tym słowie, to można by się wystraszyć i odejść, rzeczywiście odejść. I może dlatego w całej konstrukcji Ewangelii, zaraz po tym słowie Jezusa, następują trzy przypowieści o miłosierdziu. O tym, jak ważny jest człowiek dla Boga. Najpierw 1 do 100, jedna ze 100 owiec. Potem 1 do 10, jedna z 10 drachm. I wreszcie 1 do 2, 2 synów. Właściwie każdy z tych synów potrzebował miłości i miłosierdzia ojca. ale o tym będzie już kiedy indziej. Bóg, kiedy zaprasza cię do konkretnej pracy, do konkretnego działania, daje ci łaskę bliskości ze sobą. Daje ci mądrość, umacnia cię duchem, nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. On jest tym, który działa rzeczy niemożliwe w nas i dla nas. I za to mu dzisiaj warto podziękować. Otworzyć na nowo serce, na wszystko, co Pan przygotował, z czym przychodzi właśnie przez to słowo. I przyjąć, na ile tylko potrafisz, by inni w nas zobaczyli tę fascynację Chrystusem, to błogosławieństwo Jego życia w nas. Amen.
Bogu niech będą dzięki.